Do tego momentu, a gdzie sobie podregulować słuchawki?
Artur.
Do tego momentu nie wiedziałem.
Kocięcki, aktor.
Bo ja siebie teraz nie słyszę.
No.
Przebudzenie, monodram, dziś w wersji radiowej.
Kiedy mogę zacząć?
Opowieść o powrocie stamtąd.
Do tego momentu nie wiedziałem, że można poczuć się jak zagubiony meteor, rzucony w objęcia przypadkowych sił. Wypadek, który miał miejsce w czasie mojego powrotu do domu z gorącego lata nad ukochanym morzem, sprawił, że wyobrażenie o jedynej, ogólnie pojętej doczesności zostało poważnie nadszarpnięte. Można było pomyśleć, że zostałem wskazany jako cel ataku i stałem się bohaterem bardzo dobrze zaprogramowanej operacji zestrzelenia przez zdalnie sterowany pocisk, jak gdyby odbywał się akt egzekucji. Pocisk mknął górą, ja jechałem doliną, nie mogłem więc niczego zauważyć, aż do momentu oślepienia. Pan Kocięcki proszony na scenę.
Niech pan tu leży, nie rusza się. Trzeba tak leżeć.
Pan Kocięcki proszony na scenę. Panie Kocięcki. Wracaliśmy z nadmorza, żona Nicha, ja byłem sam z dziećmi tylko.
Dzieci ile miały lat wtedy?
Wtedy...
Mali chłopcy, nie?
10 lat i 7.
To jest autentyczne, tak? W tej książce?
Tak. Tu nic nie konfabuluje, nic nie opisuje ponad to, co działo się naprawdę. Samochód, który jechał z naprzeciwka moim pasem, wyskoczył z góry, z wierzchołka. Ja jechałem doliną drogi, także nie miałem szansy nawet go obserwowania z daleka, jak on jedzie, a ponieważ była noc, tylko... zarejestrowałem takie światło, które mi oślepiło całkowicie. To nie trwało nawet sekundę, można powiedzieć. Ale w tej sekundzie odbyło się bardzo dużo czynności z mojej strony. Intuicyjnie właśnie ustawiłem ciało do zderzenia z myślą jeszcze, żeby nie czołowo całkowicie, tylko żeby samochód szarpnąć maksymalnie w prawą stronę i zatrzymać w miejscu.
Ja teraz ze studia wyjdę, zostanie pan w naszych rękach, realizatora Jarka Gołofita i mnie jako reżysera.
Dziękuję,
dobra?
Dziękuję bardzo.
Oczywiście gramy z pauzami,
dobrze,
z przerwami.
Dobrze,
tak? Fajnie szło?
Będzie...
Tak? Lepiej, no bo pan jeszcze gra kobiece głosy tam, no bo to z drugiego.
No, super.
Więc ja bym proponował tak, siądź sobie tak jak ci...
Centralnie?
Wygodnie. Tak jak ci, a ja sobie już...
Dobra.
Ja też jeszcze słówko chcę powiedzieć, że ja do osób, z którymi pracuję, zwykle mówię po imieniu. Także ja tak jak lekarz...
No bardzo mi miło, Maria. Artur, bardzo no, dobrze, do dziękuję. Dobrze. Kim jest ten facet, co przystanął na chwilę, żeby spojrzeć na morze? W babim lecie wspomnień niepoważnie stoi. Jesień, zima, wiosna. On w miejscu? Chce ruszyć. Nie może? Tęsknota go trzyma.
Niech pan tu leży, nie rusza się. Trzeba tak leżeć, żeby poleżeć.
To dobrze, odpocznę chwilkę potem. Potem na pewno coś wymyślę. Może to i lepiej, jak chwilkę odpocznę. To dobrze, odpocznę chwilkę. Może to i lepiej, jak chwilkę odpocznę. Potem... na pewno coś wymyślę.
Długo pan leżał w śpiączce?
Okrągły miesiąc, można powiedzieć. Wypadek był między Garwolinem a Rekami w połowie drogi. Ściągnięty zostałem do Garwolina i praktycznie już odchodziłem, już byłem na stracenie w tamtym szpitalu ze względu na brak warunków i klimatyzacji i oddziału specjalistycznego. Lekarze nie dawali żadnych szans, po prostu to była kwestia minut już. Pan dyrektor zachował się wspaniale. Swojego kolegę ściągnął z urlopu.
Pan dyrektor teatru, tak?
Pan dyrektor teatru.
Z Lublina?
Ryszard Fijałkowski.
Dowiedział się o wypadku aktora.
Tak, i dzięki niemu no, ocalałem i też ocalały moje nogi. Miałem za mocno zaciśnięty, założony gips, który powodował postępującą martwicę. I tak jak odkryli tu na miejscu, to już ona była jakby widoczna bardzo, ale jeszcze dało się uratować. Popatrzyłem przed siebie na przetaczający się świat. Teatr, którego nie mogłem dotknąć, zatrzymać. Wszystko się plątało. Sen zamieniał się w życie, a iluzja świata zmieniała go w sztukę. W rozstrzygnięcie, przed którym staje człowiek. Każdy. Patrzyłem, jak toczył się teatr. Świat. Życie snem przyplątało się. Odchodziło w inny sen. Rehabilitant przyszedł rano po bardzo długim weekendzie. Według diagnoz lekarskich nigdy nie miałem stanąć o własnych siłach. Trwało dłuższą chwilę, zanim zebrałem się w sobie i podtrzymywany przez las silnych dłoni zacząłem windować do góry. Poczułem, że winda stanęła, po czym z impetem zaczęła spadać w dół. Leciałem, wymachując rękami, które wyhamowały dopiero na barkach rehabilitanta. Pozostawałem czas jakiś sparaliżowany tym napięciem, gdy zacząłem uświadamiać sobie, że oto stoję, chociaż przecież wcale nie stanąłem. I tak stałem chwilę jeszcze nie stojąc i zastałem się w staniu tym tak, że znów straciłem poczucie rzeczywistości. Zadrżałem, budząc się powoli do postawienia pierwszego kroku. Silne ramiona podparły nadzieję. Delikatnie nabrałem powietrza w płuca. Andrzej, pomóż mi, proszę. Chcę przejść do toalety. Chcę poczuć się znowu człowiekiem. Nie pamiętam, jak długo szedłem. Dookoła noc, mrzawka, zamglony blask latarni ulicznych, cisza. Nieprzytomne ze zmęczenia samochody odpoczywały na chodnikach. Jeszcze tylko trochę pospaceruję. Dokąd? Nie bardzo wiedziałem, nie rozumiałem celu wędrówki. Jednego byłem pewny jak najdalej. Od tego miejsca, od bezczynności. Od zdarzeń, w które zostałem wplątany wbrew swojej woli. Nie wiadomo, gdzie, kiedy, w jaki sposób chciałem uciekać, biec. Przed siebie, donikąd. Bezsilność jak topór ucinała marzenia o ucieczce do poziomu szpitalnego łoża. Jeszcze tylko troszeczkę odpocznę. Jeszcze zbiorę siły i wyruszę dalej. Ku przestworzom niezwyciężonej natury pooddycham prawdziwie. Spojrzę w oczy dzikiej wody. Może pozwoli ukołysać się w niej, zanurzyć, uwolnić ciało.
Niech pan tu leży. Nie rusza się.
Dobrze, odpocznę chwilkę, potem na pewno coś wymyślę. Może to i lepiej, jak chwilkę odpocznę. Potem na pewno coś wymyślę. A może chociaż jakieś małe okienko na codzienność, na drzewa, na poruszający na nich liście wiatr. Może jakiś sygnał, że życie nie umarło, że tam za ścianą czeka mnie trójka. Rozkosz jazdy za przęgiem, w oszalałe ze szczęścia konie, cygańskie śpiewy, piękne cyganki albo przebrani aktorzy rozwibrowani maestrią gry, stwarzający wrażenie, że uczestniczę w prawdziwej przygodzie, byle dalej, dalej, dalej.
Niech pan leży,
niech pan się nie rusza.
No mówię, nie ruszać się do pana.
Nie wyobrażam sobie tego scenariusza bez tej sceny z dziećmi. A powiedz mi, czy to była prawda, że rzeczywiście przez otwór wentylacyjny listy ci dzieci przesyłały kartki?
Tak, ja byłem przekonany, że one są, że słyszę ich szepty, że one są za ścianą, jakby odebrane mnie fizycznie, bo ja jestem niezdolny do tego, żeby się nimi zajmować. Że moja żona umarła, została zabita gdzieś tam w jakiś tam...
Taką miałeś wizję, tak?
Tak, że tak było. Ja byłem przekonany, jak ona do mnie przychodziła, że to jest duch, że to jest zombie.
A te listy były realne,
tak? To były tak, jak sędziowie wystawiają swoje punkciki takie, o, z takiego... takie, i to były literki takie. Takie wysuwane, takie każdy miał przygotowane i tylko tam mogłem je zobaczyć.
U góry, w tym otworze wentylacyjnym.
Wentylacji,
ale to takie pomysłowe,
tak,
nie?
Tak, i te szepty, jakieś takie głosy.
Przez ten otwór wentylacyjny.
Że ja byłem przekonany w ogóle, że moje mieszkanie zostało zamienione na salę szpitalną, że zostało przeremontowane i ja to widziałem.
I że te dzieci są...
I że dzieci są za murem, za ścianą obok.
Wpatrywałem się nieruchomo w punkt określający styk obydwu ścian. Sufitu z pionem. Tam była moja nadzieja. Było to miejsce, gdzie robotnicy zwykle umieszczają luft wentylacyjny. Przez szparki tegoż wywietrznika pokazywały się kolorowe literki. Na malutkich obrazkach dobierały się w wyrazy i całe zdania. Moje dzieci w ten sposób wysyłały do mnie informacje. Jak mądre są, pomyślałem z dumą, że mimo zakazu znalazły sposób na rozmowę ze mną. Chłopcy przesyłali literki, barwiąc je kolorami zabijającymi szpitalną biel. Mówili, żebym słuchał ich rad i nie tracił rezonu, bo nic im nie jest, bo z tamtej nocy, opatuleni fotelikami i pasami bezpieczeństwa, wyszli niemalże bez szwanku, figlowali, chichotali, byli moimi prawdziwymi kibicami. Smakowaliśmy siebie jak chleb. W takiej chwili jednego byłem pewien, że dotykam źródła ocalenia. Odwróciłem głowę i znów znalazłem się pośród martwego miasta, w którym na przemian nokturne nocy splatały się z muzyką deszczu. Doznałem zastanawiającego odkrycia. Otóż mogłem być jednocześnie w dwóch różnych światach, w dwóch różnych miejscach. Kiedy patrzyłem przed siebie, widziałem salę szpitalną. Kiedy zaś oglądałem się do tyłu, byłem pośród nocy miasta. Dwa światy. Obydwa namacalnie realne, oddzielone prostą linią, stykały się niby horyzont. Niemy świadek pocałunku nieba z ziemią. Obydwa namacalnie realne, oddzielone prostą linią, stykały się jak horyzont. Niemy świadek pocałunku nieba z ziemią.
Proszę powiedzieć, czy to prawda, że odczuwał pan jawę, czyli kontakt z innymi chorymi w momentach przebudzeń jako sen, a swoje wizje w śpiączce jako realność?
Tak, u mnie było odwrócenie śpiączka dla ludzi z zewnątrz. Natomiast dla siebie, dla mnie, ja nie funkcjonowałem jako ten człowiek, który leży, nie miałem tej świadomości, tylko funkcjonowałem w bardzo realistycznych sytuacjach, które były dla mnie... W sensie emocji i doświadczania, czucia, bycia, bardziej realne można by powiedzieć, jak rzeczywistość, do której się wybudziłem.
No i co? No widzisz, doczekałeś się swojej kolejki.
Doczekałeś się swojej szansy, swojej miłości, twojego ogródka.
Po co było tyle narzekać?
Smarkać się jak dziecko, po co uciekać, gdzie, po co, gdzie, gdzieś poza?
No widzisz.
No i po co było tyle uciekać, po co, gdzie, gdzieś, gdzie nie ma nas. Tylko las. Las, las, las i las. I las.
Pani doktor. Pani doktor, gdzie pani jest? Pani doktor. Pani doktor, gdzie pani jest? Gdzie pani jest? Pani doktor. Gdzie pani jest? Tutaj. Tutaj. Przesuń rękę niżej. Leciutko, by nie rozproszyć skupienia. Tam, gdzie tęsknota jedna się ze spełnieniem. Czujesz? Czujesz mnie? Czujesz? To wszystko sama zainicjowałeś? Tak, kochany, tak, dla ciebie. Żebyś na powrót uwierzył w życie. Konie wyrwały się z zaprzęgu. Przebierały niecierpliwie kopytami na brzegu zielonej skarpy i czekały na sygnał do skoku. Zielony las zapraszał. Świst kopyt i wiatru przeplatał się ze śpiewem cyganów. Ruszyły ogniste trojki. Zagrała muzyka, zadrżała ziemia. Siedziałem pośród urodziwych cyganek, odkrywających wdzięki swych młodych ciał. Młodzieńczy temperament kołysał jędrne piersi, posłuszne akordom wyrywającym dech. Dźwięki gitar, skrzypiec, tamburyna podbijały bicia serc. Gdy pokonywaliśmy serpentyny leśnych dróg, pędziliśmy w dół, na oślep, galopując przed siebie. Coraz to szybciej, i szybciej, i szybciej. Tak chciało się żyć. Tak chciało się żyć. Tak chciało się żyć. Tak chciało się żyć. Trzeba było wracać. Nie sądziłem, że stacją docelową będzie znów szpital.
Tu jest taka scena, że wróciłeś do aktorstwa. To wizja była, prawda? Jeszcze ta garderobiana, że
tak, tak,
nie
tak.
Możesz wołają
ja
cię na scenę.
Ja chciałem odwrócić, żeby to wyglądało, jakby się to działo rzeczywiście. Mm-hmm. Taką zrobić, taką
przewrotkę. Że wołają
taką
cię, a ty nie możesz wstać.
Tak, no bo to tak wygląda.
To przeczytaj kawałek z tego, wiesz?
Jak cudowna może być sielanka powrotu. Łechczący śmiech wariatki Melpomeny. Wszystko było w należytym porządku. Musiałem się tylko schylić. Zawiązać buty i zejść dwa piętra niżej na scenę.
Pan Kocięski proszony na scenę.
Nagle dopadł mnie przeraźliwy bełkot, napiałe mucho. Przez trzaski i charkot głośników przebijało się wypowiadane nerwowo nazwisko. Nawoływania przeszły nieomal w krzyk, co jasno dało mi do zrozumienia, że powinienem być już w kulisach. Chciałem zerwać się z fotela, próbując przedtem pochylić się nad butami. Nie mogłem.
Panie Kocięcki, prosimy na scenę.
Nie mogłem ruszyć się z miejsca. Byłem jak skamieniały i powracało stare uczucie wykastrowanej tchawicy. Chciałem wrzeszczeć, zawezwać garderobianą, żeby przyszła, pomogła.
Artur, Artur!
Wydało się to całkiem groteskowe. Jak to aktor?
Pan Kocięcki, proszę na scenę.
Nie umie zawiązać buta, nie umie podnieść się, wstać do pracy?
Panie Kocięcki, prosimy.
Po raz kolejny miałem nadzieję, że ktoś mnie usłyszy, ale gdy otwierałem usta, krtań nie budziła do pracy strun głosowych, które w takim momencie wyły zwykle tubalnym barytonem. Co się dzieje? Co jest do licha? Przepadłem.
Artur!
Dlaczego nikt nie przyjdzie? Nikt nie pomoże mi wstać. Przecież to takie proste. Wstać, zawiązać buty albo zawiązać buty i wstać. Wszystko jedno, byle pędzić na scenę, byle zdążyć na swoją kwestię. Nie wywrócić rozpędzonej machiny spektaklu. Nie mogłem się spóźnić. Nie mogłem też się poruszyć, a tym bardziej schylić, żeby zawiązać buta.
Pan Kocięcki.
Z głośników dochodziły wycia i złowrogie zgrzyty. Świadomość, że to ja jestem przyczyną tego zamieszania, była dodatkowym przekleństwem. Jeszcze tylko przez moment. Słyszałem swoje nazwisko. Jeszcze ktoś jakby błagał, nawoływał, wzywał do posłuszeństwa, dyscypliny.
Pan Kocięcki.
Potem groził, przeklinał. Na koniec
pan Kocięcki
zamilkł.
Na scenę.
Spektakl zakończył się. Każdy jak skazaniec odsiaduje swój wyrok, życie. Sprawą istotną jest, jak się z tym życiem ułoży. Czy poleci jak ćma, za światłem, do światła? Czy próbował będzie dojść do prawdy
nie kompromisu. I choć pozostanie dla niektórych dziwakiem, nieudacznikiem, degeneratem, będzie brnął do całkowitego upośledzenia albo zwycięstwa nad niedoskonałością. Nad sobą. Skazany za życia, na życie. W sprawie przeżycia negocjacji nie podejmie. Ogólnej nie podda się kwarantannie przynależności, boskiej czy bliskiej bliskości. Przez co jako niezrozumiały bankrut życiowy zostanie postrzeżony. Wyborem tym być może skaże siebie na potępienie, niebyt i próżnię. Ten wariat czy degenerat, co szczerze pobłądził, zostaje na gałęzi, z której nawet ptak już dawno uleciał.
Jeszcze jedno pytanie dotyczące samej książki. Wspomina pan we wstępie Tomasza Jastruna jako człowieka, który zaaprobował pana pomysł. Czy pan miał pragnienie wypowiedzenia tego w tekście literackim?
Pan Jastrun powiedział, że jest to dobry temat do podzielenia się z czytelnikiem, więc warto byłoby zapisać. Ja miałem opory, ponieważ wiadomo, że taka wiwisekcja, taka podróż w głąb siebie, no, nie zawsze może być przyjemna, natomiast no, z biegiem czasu ten dystans się stwarzał taki, że już mogłem bardziej spokojnie...
Z biegiem czasu, czyli po ilu latach?
No, prawie po 6 latach.
Mogła powstać książka.
Tak, tak.
Książka nosi tytuł Przebudzenie, ukazała się w Lublinie w 2008 roku.
W 2008 roku, w maju, tak. Były momenty w moich wizjach, w halucynacjach, które wtedy odbierałem jako rzeczywistość, które sugerowały pozostanie, czyli przejście na tą drugą stronę. I były one czasami bardzo przyjemne. Jednak jakaś taka właśnie podświadoma, zakodowana z wcześniejszego życia wola walki o przeżycie jednak i o pozostanie w tym świecie dawała mi taką siłę. Próbowałem wgryźć się w ziemię, czułem jej zbawienny smak, rozbijałem zębami czarne grudy, soczyste, wilgotne, lepkie, nie dające się przełknąć, ale wystarczająco pożywne, krzepiące siły, by wyzwać śmierć na pojedynek, plunąć jej prosto w twarz, bo jest czas i życie poczeka.
Bo jest czas i życie poczeka. Bo jest czas i życie poczeka.
Co było związane z takim wrażeniem, że uciekam ze szpitala, że grzebię się, zagrzebuję pod ziemię, żeby się właśnie uchronić, żeby się schować przed ludźmi, którzy namawiali mnie, żebym przeszedł na ich stronę. Że już ból się skończył, że wszystko będzie pięknie i spokojnie.
Po tej drugiej stronie.
Tak, tak. A jednak jakaś taka właśnie irracjonalna siła pchała mnie.
Może w stronę życia.
Była taka świadomość, można było sobie mieć takie wrażenie, odczucie, że ktoś stoi za tym, że dlaczego przecież, no jakby to nastąpiło cudowne ocalenie, że może ja mam pozostać dlatego, żeby właśnie, nie wiem, napisać o tym, żeby zrobić monodram, żeby pokazywać to ludziom i żeby to przesłanie dalej przechodziło. Nie wiem, no to byłoby bardzo piękne, gdyby tak było.
Było to słuchowisko Przebudzenia według książki aktora Artura Kocięckiego. Adaptacja i reżyseria Maria Brzezińska. Realizacja akustyczna Jarosław Gołofit. Producent Rozgłośnia Polskiego Radia w Lublinie.